Bóg, który leczy, to jest nasz dzisiejszy temat. Mówiliśmy dotychczas o Bogu, który widzi, czyli patrzy na nas i nas zaopatruje. O Bogu, który nas doświadcza, czyli wypróbowuje. Który nam pomaga, wspiera. Który rządzi, bo potrójna władza jest w jego rękach. Pamiętamy, władza sędziowska, sędziego, ustawodawcza, czyli prawodawca, a też i rządzenia, czyli król. I ten właśnie Bóg, zamiast nami rządzić, to za nas umarł jako sędzia, prawodawca, król, za nas umarł. I kolejny, by nas zbawić. Bóg, który zbawia, to wszystko czyni, by nas ratować. Dzisiaj chcemy mówić o Bogu, który leczy, czyli obdarza nas, a właściwie obdarzył i obdarza wszystkim, co potrzebne jest do życia, ale i do pobożności. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, powiemy o Bogu, który przyjdzie, czyli o tym, który odnowi wszystko, co istnieje. Otwórzmy drugą księgę Mojżesza, rozdział 15 i wiersz 22 do 27. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo. I wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam Pan ustanowił dlań przepisy i prawo. Tam też Pan go doświadczał, czyli doświadczał Bóg lud Izraela. I Bóg rzekł: jeśli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie. Bom ja Pan, ja Jahwe, twój lekarz. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm, i tam nad wodą rozłożyli się obozem. No, z tego wszystkiego to najbardziej lubimy właśnie i znamy to wyrażenie, ten fragment 26 wersetu. Bom ja, Pan, twój lekarz. Pierwotnie tytuł tego naszego kazania, wykładu dałem Bóg, który uzdrawia, ale jednak zmieniłem na Bóg, który leczy. Dlaczego? Bo uzdrowienie zaraz sugeruje nam, że chodzi o działania incydentalne, a więc wyjątkowe. Tak jak idziemy do lekarza wtedy, gdy jest potrzeba, wzywamy pogotowie ratunkowe, bo akurat jest jakiś wypadek, coś się nam przytrafiło. Natomiast tu chodzi o coś innego. Mamy do czynienia nie z jakimś lekarzem, który jest nam potrzebny w chwili szczególnej, ale mamy do czynienia ze Stwórcą, z Bogiem, który jest naszym życiem. A więc nie chodzi o uzdrowienie też i nadprzyrodzone, nadzwyczajne, ale chodzi o kogoś, kto jest naszym życiem. W obecności kogo żyjemy, ruszamy się, istniejemy, i On przez to, że jesteśmy z Nim, a On z nami, On na nas wpływa uzdrawiająco i cały czas leczy naszego ducha, duszę i ciało. Bóg, który nas zbawia, przede wszystkim zbawił nas od grzechów, od śmierci, od beznadziejności. On też oddziałuje na naszą duszę, aby nasze emocje, nasz intelekt, nasza wola, nasze sumienie, wszystko to, co jest w nas, czym żyjemy, kim jesteśmy, aby to wszystko było zdrowe, a też i nasze ciało, żeby się dobrze miało, jak się dobrze ma twoja dusza, też niech twoje ciało się ma dobrze. Przecież czytamy o tym w trzecim liście Jana. I ten przypadek, gdy właśnie Izrael ruszył od Morza Czerwonego, gdy rozpoczęli swą wędrówkę. I widzimy tę prozaiczność życia, tę prozę życia. Nie mają co pić. Woda jest jakaś gorzka, woda, która właściwie jest niebezpieczna do spożycia. Może była szkodliwa, to nie chodzi tylko, że była gorzka, bo gorzkie napoje też są smaczne. To chodzi o to, że była szkodliwa. I właśnie lud szemrał, narzekał. I zawsze ten, kto jest zdrowy, to śpiewa, natomiast kto jest chory, to narzeka. No ale Mojżesz, jako sługa Pana, zawołał do Jahwe. I Pan znalazł sposób, aby ta woda stała się zdrowa, że można było jej pić. Ale przy okazji tego właśnie doświadczenia udziela im pewnej lekcji. I mówi, że mają pilnie, jeśli będą pilnie słuchać głosu Boga, jeśli też będą czynić to, co jest prawe w Jego oczach, jeśli będą zważać na Jego wskazówki, przykazania, strzec Jego przepisów, to też i choroby, których doznawali Egipcjanie, nie muszą być ich udziałem. Po prostu będą zdrowi. Dlatego, że ja jestem Twoim lekarzem. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu zagadnieniu w taki sposób syntetyczny i w pewnym ujęciu. W rozdziale 23 tej drugiej Księgi Mojżesza, wiersz 25-26, takie są ciekawe słowa. Służcie Panu, Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę też choroby spośród ciebie. Nie będzie raniącej ani niepłodnej w twoim kraju, liczbę dni twoich uczynię pełną. Takie piękne słowa. To była druga księga Mojżesza, 23 rozdział, 25-26. Gdy będziemy służyć naszemu Bogu, żyć dla Niego z Nim, to On będzie nam błogosławił, będzie naszym wsparciem, obdarzy wszystkimi nas okolicznościami właściwymi i kondycją wewnętrzną właściwą, także i chleb nasz, i woda, te podstawowe środki, artykuły do istnienia, do życia. Pamiętamy kiedyś Eliasza. Właśnie chleb i woda były jego podstawą wyżywienia. A więc Bóg pobłogosławi nasze bytowanie. To elementarne, podstawowe, to co jest niezbędne. A też i choroby spośród nas oddali, no bo to proste pożywienie też i sprawia, że człowiek jest zdrowszy niż później pije Pepsi-Cola albo je jakieś różne spreparowane pożywienie. A też i nie będzie wśród ciebie niepłodnej, twoje dni będą pełne, czyli dożyjesz takiej sytej, sędziwej starości. Teraz sobie zajrzałem do piątej księgi Mojżesza, rozdział 8. Ten znany rozdział, do którego się nieraz powołuję. I mówiłem, że czytam go sobie, ten rozdział, zawsze już od wielu, wielu dziesiątków lat. W Sylwestra, 31 grudnia i właśnie za kilka dni będzie ten dzień i też będę znów czytał ten rozdział, ósmy rozdział piątej księgi Mojżesza. Ale pierwszych 6 wersetów w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, o tym, że Bóg nas leczy, chciałbym, żebyśmy się też z nimi zapoznali. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które Tobie dzisiaj nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, twój Bóg, prowadził ciebie przez 40 lat po pustyni, aby ciebie upokorzyć, doświadczyć i aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy też nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, Ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana Boga twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć. Właśnie gdy czytałem te słowa, to czytając je przed chwilą w mojej pamięci przebiegały obrazy z przeszłości, sprzed lat 50, 40, 30 kilku, różnych wydarzeń związanych z tymi właśnie wersetami. I pamiętam, że gdy miałem lat 24, 5, 6, to wokół tak brzmiało, że Bóg nas tak będzie błogosławił, że nawet nasza odzież nie będzie się niszczyć, noga nie nabrzmi, a więc będziemy zdrowi. I to w kontekście na przykład mojego kolegi starszego, który był od swojego wczesnej młodości, był sparaliżowany, nie mógł chodzić, też nie słyszał, musiał pisać, a był bardzo twórczy, był bardzo uzdolniony, ale też i jego ręce nie były tak sprawne. I on tak często ze mną na ten temat rozmawiał. Też inne osoby, które przywoływały te wersety, że ja Pan, Twój lekarz, że ja oddalę chorobę spośród Ciebie, że Twoja odzież nie będzie niszczała. I tak oczekiwali. Wielu braci przyjeżdżało z Polski, z zagranicy. A to były lata 70. Wtedy tak to było, gdy ktoś był za granicą, jeszcze jakiś brat, jak mówiło się, obdarowany, dzisiaj się mówi charyzmatyk, to właśnie tam ktoś ją sobie życzył i przywozili. I za każdym razem, no nie wiem jak powiedzieć, no nie powiem, że było rozczarowanie, bo on się trzymał bardzo Chrystusa. Nie było rozczarowania, ale wiem, że było pytanie. Ja do niego czasami przyjeżdżałem, to wtedy właśnie on też i pytał, dlaczego, dlaczego. Dlaczego? No taki psalm 68, wiersz 20 i 21. Niech będzie błogosławiony Pan. Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Bóg jest nam Bogiem zbawienia. Pan Wszechmocny wybawia od śmierci. I ten właśnie brat, którego teraz mam w pamięci, przywołuję, on właśnie się trzymał tego. Nie, że musi chodzić, że musi słyszeć, że musi być sprawny, że się musi swoją staruszką matką też zaopiekować, a nie liczyć na sąsiadów. I on był cały czas przekonany i był radosny, uśmiechnięty. Teraz jego twarz widzę uśmiechniętą, bo był świadomy, że Bóg codziennie dźwiga jego ciężary, że Bóg jest jego zbawieniem, że on go od śmierci wybawia. I takim pokoju odeszła jego mama i też i on w swoim czasie odszedł. I właśnie o co chodzi w tym wszystkim? Pamiętamy słowa Pana Jezusa, że lepiej bez nogi, bez oka wejść do Królestwa Bożego, niż mając oboje oczu, obie nogi, grzesząc, trafić tam, gdzie byśmy trafić nie chcieli. A więc nie dobra kondycja fizyczna jest naszym szczęściem, lecz coś więcej, coś innego. Z tym, że Bóg chce, aby nasza kondycja fizyczna, psychiczna, duchowa była dobra. Bo Bóg stworzył człowieka bardzo dobrego. I On chce, żeby Jego lud tak się miał. Dlatego też mówi: starannie spełniaj to, co ci przekazuje, przykazuje. Jeśli chcesz swe życie zachować i się rozmnożyć, wziąć ziemię w posiadanie, to miej w pamięci całą tę drogę, którą Pan cię prowadził przez życie. Pan Ciebie upokarzał, doświadczał po to, by wydobyć to, co jest w Twoim sercu, poznać, co jest w Twoim sercu, a więc ten zarodek zła, choroby, żeby go wydobyć, żeby go ukrócić, zanim się rozwinie. Też Cię i głodem morzył, i karmił manną, a więc dawał i ubóstwo, i obfitość, aby Ci dać poznać, że człowiek nie tylko tym żyje, nie samym chlebem, lecz żyje wszystkim tym, co wychodzi z ust Pana, a więc żyje Bożym Słowem, żyje Bogiem, który jest naszym życiem i to żyje w sposób taki immanentny, nie jakiś tam duchowy tylko, ale konkretny w swoim życiu. Także wtedy czwarty werset mówi, teraz znów piątą Mojżesza, ósmy rozdział obserwuję i omawiam, też wtedy i Twoja odzież nie będzie niszczała na Tobie, noga nie będzie nabrzmiewać przez całe 40 lat, całej tej wędrówki życiowej. Ale Pan Cię będzie ćwiczył jak syna, którego kocha. I Pan nosi nasze ciężary. A więc Bóg, który nas leczy, cały czas nas leczy. I tak spojrzałem sobie na Boże Słowo, a też mam w perspektywie i moje własne życie, dlatego że o tym wszystkim rozmyślałem i zaraz na moim nawróceniu, miałem różne powody ku temu. Później, gdy kończyłem studia teologiczne, pisałem pracę dyplomową, magisterską też na ten temat i wtedy nie było takich materiałów jak dzisiaj. To był rok 64, 5, 6. Nie było takich materiałów dostępnych. Trzeba było je zdobywać. Nie było przekładu jeszcze, nawet Biblii Tysiąclecia i naszego przekładu. Była tylko Biblia Gdańska, więc musiałem z oryginału, z hebrajskiego, z greckiego sobie tłumaczyć, przekładać ze słownikami w rękach, z komentarzami poszczególne fragmenty na ten temat. Więc 2 lata mi zajęło opracowanie tylko pracy magisterskiej, nie przecież doktorskiej czy habilitacji. Tylko magisterskiej. Potem już nie robiłem doktoratu, nie, dalej się nie rozwijałem naukowo, bo nie chciałem być naukowcem. Ale tamto musiałem zrobić, żeby studia skończyć z dyplomem. I właśnie obserwując też swoje życie, gdy Bóg wtedy mnie ustawiał, gdy chodzi o zdrowie psychiczne, duchowe, psychiczne, fizyczne, gdy mnie ustawiał i dzisiaj, gdy mam lat 68, to właśnie patrzę, że z perspektywy tych 50 lat, 40 kilku lat, jak to działało. I oczywiście nie chcę tworzyć żadnych tutaj jakichś schematów, ani też twierdzić, po prostu mówię jako świadectwo. U innych to może inaczej działać, ale ja mówię jako ja. I właśnie ująłem sobie w ciągu tych kilku dni ten temat w ten sposób. Bóg, gdy nas stworzył, gdy stworzył człowieka jako bardzo dobrego, w dobrej kondycji duchowej, psychicznej, fizycznej, to dał mu mechanizm samoobronny. A więc ten immunologiczny nasz system, mechanizm obronny naszego organizmu jest przez Boga od razu wkomponowany w nas. I Psalm 139, 13, werset 15 nam powiada: Ty stworzyłeś moje nerki. Ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Jakie piękne 3 wersety. Zauważyliście je? Ty mnie stworzyłeś, ukształtowałeś już w łonie matki, a więc tam utkany w głębinach ziemi. Powstawałem w ukryciu, ale Ty cudownie mnie uczyniłeś, żadna nawet kość nie była przed Tobą ukryta. No i też ludzie żyli, jak czytamy w Biblii, kilkaset lat. Po potopie Bóg im skrócił te kilkaset na tylko 120 lat. Też i dzisiaj żyjemy już dłużej, lat 80, a niedawno to było 70 tylko. Ostatnio ktoś mówił o kimś i mówił, gdy miał lat 50, to zrobił to nie to, ale mówi, wtedy to właśnie już był prawie kres życia i dojrzałość, właśnie schyłek życia człowieka, niedojrzałość, jak dzisiaj moglibyśmy powiedzieć. A więc dzisiaj nic szczególnego, gdy ktoś żyje lat 93, 5, 6, 80 kilka. Ale też i kondycje są różne. Są ludzie sprawni, mają lat 90 kilka, A też są ludzie mało sprawni, mają lat 70 kilka. Od czego to zależy? Od wielu czynników. Teraz nie będziemy wchodzić w wszystkie szczegóły, bo byśmy nie dali rady teraz omówić. Ale chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. W każdym z nas jest wkomponowany mechanizm obronny i trzeba współdziałać ze Stwórcą, aby ten mechanizm mógł nas bronić, abyśmy byli mocni w sobie dzięki siłom, które Bóg włożył w nas jako ludzi, nasze dusze, nasze ciała. I stąd taka druga myśl, właściwy sposób życia stymuluje ten mechanizm obronny. Właściwa dieta. I może do tego punktu drugiego o właściwej diecie, czy o właściwym sposobie życia, taki fragment z trzeciej Księgi Mojżesza, 11 rozdział i pierwszych 11 wersetów. I tylko może omówię te wersety, nie będę je czytał tak dokładnie, że Pan przemówił do Mojżesza i Arona, mówiąc, żeby przekazali synom izraelskim, że takie, a nie inne zwierzęta mogą jeść, a więc które ma kopyto rozdzielone, racicę rozszczepioną, przeżuwa pokarm. I potem Bóg tutaj wymienia i mówi, to moglibyście jeść, dlatego że kopyto jest rozdzielone, ale z kolei nie przeżuwa. Ten znów przeżuwa, ale jego kopyto jest nierozdzielone. I więc i tak cały czas tutaj są takie różne wskazówki, aby jedli konkretne mięso konkretnych zwierząt. Też i gdy chodzi o ryby, wszystko co mieszka w morzach, w rzekach. Gdy ma płetwy i łuski, może się jeść, a jeśli nie ma, i tak dalej, i tak dalej. I wręcz Bóg mówi, bo będzie to dla was obrzydliwością. I w czym rzecz? Czy chodzi o jakieś tajemne sprawy? Nie, po prostu Bóg w sposób religijny regulował ich dietę, aby nie jedli tego, co na przykład wchłania, jak świnia je wszystko, a jedząc wszystko, jest wszystko żerne, też je różnego rodzaju nieczystości, różnego rodzaju zanieczyszczenia też dzisiaj chemiczne, ona wszystko. A inne natomiast zwierzęta mają zdrowsze mięso, dlatego że unikają tych różnych zanieczyszczonego pożywienia czy zanieczyszczonej wody. A więc właściwy sposób życia, właściwa dieta. Nieraz tam spotykamy ludzi, którzy mówią, że żyją zgodnie z zegarem biologicznym. Jestem, mówi, skowronkiem, a ja jestem sową. Co to znaczy? Że jako skowronek o godzinie 22 już jest padnięty i chce iść spać i idzie spać. Najpóźniej o 11 wieczorem. A sowa sobie siedzi do godziny 2 i wtedy ma najpłodniejszy okres w ciągu dnia do pracy twórczej. Ale śpi z kolei do godziny 9 rano. A tamten staje o 4, 5 rano i wtedy właśnie ma okres twórczy. I teraz nie trzeba zamieniać. Niech każdy żyje zgodnie ze swoim zegarem biologicznym w skali doby, w skali tygodnia, tu właśnie jest znaczenie dnia odpoczynku, w skali roku. Dbać o to, czym oddychamy, co na stół kładziemy i do swoich ust bierzemy. Zastanawiać się nad tym wszystkim, jak Paweł też raz tam pisze do Tymoteusza, aby do wody dolewał wina, bo były ku temu powody. A więc wzmacniać swój system immunologiczny, odpornościowy przez właściwy sposób życia, przez właściwą dietę. Teraz mamy trzecią sprawę. Zawsze właśnie od mego nawrócenia i od tego, gdy się zajmowałem też swoim zdrowiem, byłem młodym człowiekiem, ale myślałem również o tej dobrej kondycji, żeby starczyło sił aż do sędziwości, to często właśnie Bóg kierował mój wzrok chciałem powiedzieć psalm 103, ale myśmy już kiedyś go omawiali i go znamy, ale na Księgę Przypowieści Salomona, 4 rozdział. I wiersz 20-23. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Mój synu, a więc pouczenia ojca. I co jest najważniejszego, co chce przekazać ojciec, Bóg nam, a też i rodzice dzieciom. Zwróć uwagę na to, co do ciebie mówię, na moje słowa, na moje wskazówki. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj je w głębinach swego serca. Dlaczego? Bo te słowa są życiem. Są lekarstwem. Są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich jestestwa, całego ich ciała, dla wszystkiego, co sprawia, że oni, że my, że ja możemy być zdrowi pod względem duchowym, psychicznym, fizycznym. I strzeż tego, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż właśnie swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Pamiętamy, gdy mówiliśmy tydzień temu o Bogu naszego zbawienia, Księga Izajasza, 12 rozdział, że będziemy z radością czerpać ze zdrojów tego zbawienia. I te zdroje są tam gdzieś pod tronem Boga i Baranka, wypływają z Bożej Świątyni, płyną i uzdrawiają te zgniłe wody, ale też mówiliśmy o Samarytance, tę rozmowę Pana Jezusa z nią, ten łyk wody, a też i 7 rozdział Ewangelii Jana, że kto pragnie, pije, mój Pan Jezus, a z niego wnętrza popłyną rzeki żywej wody. I właśnie z naszego wnętrza tryskają źródła życia. I to mógłbym wiele mówić, ale właśnie ostatnio, gdy byłem w pewnym zborze, gdyśmy rozmawiali i ktoś tam wspomniał mnie sprzed tych kilkudziesięciu lat, gdy on był też młody. No i mówi, pamiętamy, bo też nie tylko on, ale też jego koleżanki, koledzy, pamiętamy, gdy mówiłeś tam na tym obozie, na kursie biblijnym dla młodzieży wakacyjnym w Gdańsku, że gdy cię pożądliwości ogarniają jako chłopca, gdy patrzysz na dziewczynę i cię ogarnia, to żeby opanować to, co byś nie chciał, żeby się rozwijało, to wtedy się uczysz nawet z tramwaju, w autobusie psalmu 119 na pamięć. Po to, żeby strzec swego serca, żeby ono nie odbiegło gdzie indziej, bo tam właśnie ma tryskać źródło życia, a nie coś, co by nas zdezintegrowało. A więc ten człowiek pamięta coś przez przeszło 40 lat, co mówiłem jako chłopiec, i dla niego też to było podstawą życia. Nieraz wspominam takie wydarzenie, które dla mnie zawsze jest zdumiewające, że gdy miałem te lat 16, to takie postanowienie przyszło samo z siebie, samoczynnie powstało we mnie, nie wiem skąd się wzięło, ale jakże ono było mądre. Synu, strzeż moich słów. A jakież to były słowa? I pamiętam na plantach krakowskich, gdy chodziłem, czy siedziałem tam na ławce, gdy może pilnowałem mojego braciszka młodszego ode mnie, właściwie mojego najmłodszego braciszka, to wtedy właśnie pomyślałem sobie, ale ja nie pocałuję dziewczyny, dopiero tę, z którą się ożenię, bo całować znaczy się scalać. Tak sobie sam wytłumaczyłem, coś to we mnie było i postanowiłem sam przed sobą. Kolegów miałem zupełnie innych wokół mnie. Przechwalali się podbojami rozmaitymi, a ja się wewnątrz ustawiłem w ten sposób i tak też dotrwałem do dnia, aż poznałem tę, która została potem moją żoną. Dziś, w tym roku właśnie minęło 45 lat. A znamy się już lat 49, ale małżeństwo 45. I wtedy nawet i taka koleżanka, z którą niby chodziłem, tak jak to się mówiło, kilka miesięcy, gdy zbrałem mojego brata młodszego o 11 lat, czyli on miał wtedy 6-7 lat, na nasze tak zwane randki, to potem ona mówiła do koleżanek, że Kazik to jest zimny kaloryfer. Ale gdy powiedziała też to swojej mamie, to mama powiedziała, Basiu, trzymaj się tego chłopca. I to mówię jako takie dla mnie zdumiewające świadectwo, że skąd chłopcu się wzięła taka myśl, Przypuszczam, że takich ludzi jest więcej, że takich może jest większość, którzy mają zdrowe myśli od razu, aby ten system immunologiczny w nich był mocny, również gdy chodzi o moralność. I wtedy oni wiedzą, że trzeba się trzymać takich dobrych zasad, dobrych rzeczy, po to, żeby uchronić swoje życie, żeby mieć właściwą dietę i sposób życia, nie tylko gdy chodzi o pożywienie, to, co wchodzi do naszych ust, ale również i to, co wchodzi przez nasze oczy, do naszego mózgu, do naszego wnętrza. A więc Słowo Boże, te Boże wskazówki, to wszystko, co Bóg nam przekazał w swoim Słowie i co nam przekazują też mądrzy ludzie, na przykład nasi rodzice, gdy są w Panu, albo gdy są mądrzy. Gdy się tego trzymamy, to też i później to przynosi efekty. Po czwarte, bym chciał powiedzieć również, że Bóg sprawił, że wszystko, co jest wokół nas, to nas leczy. Teraz można mówić o ziołach, o dobroczynnym wpływie słońca, powietrza, wody i tak dalej, a więc lekarze, a więc medycyna. Wszystko to, co nas leczy, Bóg nam dał, łącznie ze zdolnościami ludzkimi. Dlatego też nie należy iść w taką jakąś skrajność i unikać lekarzy, dlatego że Bóg używa nie tylko ziół, nie tylko powietrza, nie tylko diety, ale również i rąk lekarzy, by nam pomóc. Jak wiemy, Pawłowi towarzyszył, jak pisze Kolosan, 4 rozdział, 14 wiersz, pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany. A więc potrzebujemy również i pomocy medycyny lekarzy. I z tego należy korzystać, wiedząc, że również i Bóg kieruje i tą dziedziną życia, która ma nam pomagać. Po piąte, najwyższa wartość, jaka w tym wszystkim jest, coś, co jest fundamentem wszystkiego, to jest odpuszczenie grzechów, czyste sumienie, wewnętrzny pokój, spokój. Zauważcie, jak popularne są wśród nas różne techniki relaksacyjne. I ten ma taką, ten ma inną, ten jeszcze inną. Właśnie w tej chwili jest wystawiona w Pradze trumna prezydenta, byłego prezydenta Havla. I wiele się o nim pisze. I między innymi, gdy był ciężko chory i jest takie zdjęcie, widać, że człowiek schorowany i marzył, żeby się spotkać jeszcze ze swoim guru. A tym guru właśnie jest Dalaj Lama, który akurat odwiedził też Czechy i również jego odwiedził w jego domu. A więc ludzie szukają tego spokoju, no, tego uspokojenia, chcą tę najwyższą wartość posiąść. Oczywiście nas interesuje to, co mamy w Jezusie Chrystusie. On jest naszym, nie powiem guru, bo to jest nasz Pan i Zbawiciel, to guru to bym go obraził, ale On jest. Dlatego też i Dawid w Psalmie 32 powiada, że szczęśliwy jest człowiek, któremu występek odpuszczono, którego grzech został zakryty, któremu Pan win nie poczytuje, a w jego duchu nie ma obłudy. Gdy milczałem, to moje kości schły, schły od błagalnego wołania przez cały dzień. We dnie i w nocy ciążyła na mnie Twoja ręka, siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Ale mój grzech Tobie wyznałem, winy mojej nie kryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu i Ty odpuściłeś winę mego grzechu. To właśnie jest ta radość zbawienia, radość przebaczenia grzechów. I psychologowie twierdzą, że tą najpoważniejszą chorobą, taką główną chorobą ludzkości człowieka właśnie jest poczucie winy. Nawet nieuświadomione poczucie winy. Dlatego też w Chrystusie Jezusie, gdy grzechy nam zostaną przebaczone, wszystkie, świadome, nieświadome, człowiek się nagle czuje wolny całkowicie od wszelkich tak zwanych sideł diabelskich. Czuje się wolny od grzechu, od wszystkiego tego, co by go zniewalało, co by po prostu zatruwało to źródło z życia, które jest w jego sercu, z którego ma wypływać wypływają te rzeki. I teraz z pełności serca mówią usta. Czy gorzką wodę, czy słodką wodę? List Jakuba z kolei mówi nam o tym podwójnym źródle, a właściwie o źródle, które łączy sobie te wody. To jest niemożliwe. A więc musimy być prawdziwie wolni w Chrystusie Jezusie, nie tresować siebie, tresować metodami relaksacyjnymi, ale przyjąć pokój przez to, że grzech nam zostanie przebaczony i Jezus nas pojedna z Bogiem i samym sobą i z ludźmi. I stąd apostoł Paweł pisze bardzo wyraźnie, że przy wieczerzy pańskiej, gdy niegodnie przychodzimy do stołu pańskiego, gdy mamy w sercu grzech, jakąś niechęć, nienawiść i złe rzeczy, to też i sąd się wtedy odbywa i niektórzy są chorzy z tego powodu, słabi, niektórzy umierają przedwcześnie, bo siebie sami nie osądzili i stąd podlegli sądowi. Przez Pana sądzeni jesteśmy po to, aby nas wychował, żeby nas ze światem nie potępił. I stąd, jak czytamy taki piękny fragment, że o cokolwiek byście się modlili, prosili, wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I już wszyscy zadowoleni, ten werset piszemy sobie w komputerze, piszemy sobie na ścianie, wieszamy i mówimy, Bóg musi spełnić, bo napisane, że otrzymacie, gdyście się modlili. Pan wam to musi dać, ale tam jest powiedziane dalej. Gdy stoicie i się modlicie, to odpuszczajcie. Jeśli macie coś przeciwko komuś, odpuszczajcie, jak Ojciec odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, wam nie odpuści. I stąd znaczenie odpuszczenia przewinień bliźnich wobec nas. Postawa życzliwości. Ileż to razy się zdarza tobie, mnie, chociażby wczoraj, ktoś dzwoni i wymienia jakieś swoje pretensje do innych tam ludzi, które przez lata w sobie gromadzi. No ja jestem zdziwiony, że ktoś, wierzący człowiek, przez lata trzyma jakieś pretensje. Je można trzymać parę godzin, parę dni najwyżej, ale już nie dłużej, bo inaczej to się nasz organizm stanie jak dziurawa beczka. Po prostu będziemy podatni na różnego rodzaju infekcje duchowe, a potem też i nasze ciało będzie słabnąć. Musimy się uwalniać przez przebaczenie, odpuszczenie. Bóg nam odpuszcza, przebacza, my odpuszczamy, przebaczamy. Bóg nas wychowuje, my też na ludzi oddziałujemy i razem cały czas działamy na rzecz pokoju. Pokoju z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą. I wtedy, jeśli ktoś z was cierpi, mówi nam list Jakuba, niech się modli. Jeśli ktoś weseli, bo jest zdrowy, niech śpiewa pieśni, niech śpiewa pieśni. Jeśli ktoś choruje między wami, to niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim. A ci się będą modlić, namaszczą go olejem w imieniu Pana, i modlitwa wiary, pełna wiary, płynąca z wiary, różne przekłady, teraz cytuję, uzdrowi chorego, Pan go podźwignie. Jeśli by się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczone. A więc modlitwa wiary, to jest ten nasz szósty punkt. Modlitwa wiary, to można byłoby wiele mówić oczywiście, ale ja tylko skrócę do pewnego punktu widzenia. Niech zaprosi starszych zboru. No ale jeśli on właśnie on do tych starszych miał pretensje przez kilka lat, jak on teraz ich zaprosi? To w końcu nie ma kogo zaprosić. Chyba, że starszych innego zboru, z innej części Polski. Więc widzimy, jakie są dobre skutki pokoju na bieżąco. Pan nas leczy na bieżąco. Pan sprawia, że my na bieżąco jesteśmy pogodzeni z Bogiem, sami z sobą i z ludźmi. I wtedy też na bieżąco możemy korzystać z pomocy modlitwy innych ludzi, ich usługi i wiara ich i nasza się łączy i sprawia, że Pan nas podźwignie, grzechy przebacza i chorobę naszą też usunie. I właśnie tu jest modlitwa wiary, pełna wiary i tu chcę podkreślić bardzo mocno, tu nie chodzi o to, że wiara uzdrawia. Wiara nigdy nie jest źródłem uzdrowienia. Wiara jest tylko sposobem, drogą, kluczem, ale nie jest źródłem uzdrowienia. My nie wierzymy w uzdrowienie przez wiary. To świat wierzy, New Age to głosi. My wierzymy w uzdrowienie, Boże uzdrowienie, Pan go podźwignie. Modlitwa pełna wiary uzdrowi chorego, jest powiedziane. Uzdrowi, dlatego że ta wiara wewnątrz zaimplikuje w nas przebaczenie, chęć odpuszczenia, chęć zdobycia odpuszczenia i to przebaczenie, które my otrzymamy i którego udzielimy innym ludziom, uzdrowi nas od środka, przetka tę rurę, która jest zatkana i tryśnie woda. To jest to drewno, które Mojżesz rzucił do tych wód Mara. To drewno krzyża Jezusa Chrystusa, Jego przebaczenie, gdy wrzucimy do naszego wnętrza, ono nas wewnątrz uzdrowi. Tu jest właśnie uzdrowienie wewnętrzne. Tryśnie z nas żywa woda, a Pan go podniesie. Nie wiara go podniesie. Pan go podniesie. Ale wcześniej Pan, przez to, że my się zmobilizujemy, zaczniemy się modlić i prosimy innych o wsparcie w modlitwie. I to sprawi, że Pan wtedy będzie mógł nas podnieść, bośmy sami siebie podnieśli przez to, żeśmy wykonali pracę modlitwy wiary. I stąd nie mówimy, że ktoś ma wiarę. Owszem, mówimy nieraz i to jest prawdą, ale tu bardziej chodzi o to, że jest to człowiek wierzący, bo wiarę nie można wziąć, jak ja teraz biorę telefon komórkowy, który leży na biurku i sobie wkładam go do kieszeni i mam telefon komórkowy. To nie jest tak, że wiara jest gdzieś, ja po nią idę albo ją sobie odkładam jak okulary. Gdy idę spać, te okulary sobie odkładam gdzieś tam z boku. Nie. Wiarą ja jestem, jak powietrze mieszka we mnie. Jak we mnie jest życie, a nie życie jest gdzieś z boku. Ja żyję, jestem żywym człowiekiem, wiarą, jestem po prostu człowiekiem wierzącym. Podobnie i miłość. Nie ona gdzieś jest na kołku zawieszona, a potem sobie ją ubieram, bo jest potrzebna. Ja muszę być miłością. Bóg jest miłością. Dlatego też pamiętamy, gdy pewien człowiek miał problem, gdy chodziło o chłopca. I Jezus mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego. A ojciec tego chłopca co powiedział? Wierzę, Panie, tak jest, ale pomóż memu niedowiarstwu. Zawsze nam będzie brakować tej wiary. Zawsze musimy się starać i dlatego Bóg jest, który leczy. To nie jest lekarz, do którego przychodzimy, aby nas uzdrowił, uleczył, w sensie pomógł nam i do widzenia na rok, za dwa, za pięć się spotkamy, a będę znów chory. Ale Pan nas cały czas leczy. Pomóż, Panie, memu niedowiarstwu. Ja cały czas muszę być w dobrej kondycji duchowej. A gdy będę w dobrej kondycji duchowej, też i psychicznej, i fizycznej, to wszystko razem się przełoży na dobrą kondycję mego życia. Kochani, i tak się do końca zbliżając, również o darach uzdrowień trzeba powiedzieć i o darze dokonywania rzeczy cudownych. Znamy 9 darów Ducha Świętego. Tam też wymieniamy dar uzdrawiania i dar czynienia cudów. Ale chcę zauważyć, że tam w oryginale jest powiedziane, że to są dary uzdrowień. Tam jest liczba mnoga. Jest dar dokonywania rzeczy cudownych, dar cudotwórstwa, tak powiem dokładnie, ale gdy chodzi o uzdrowienia, są dary. I być może dlatego, że jest niepoliczona ilość rozmaitych chorób. Na przykład Mateusz 10:8, chorych uzdrawiajcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie, demony wypędzajcie. A więc chorych uzdrawiajcie, chyba też i trędowaci są włączeni, ale jest powiedziane oddzielnie, żeby ich oczyścić. Taki specjalny musi być podejście i sposób, gdy chodzi o trędowatych, których może ktoś się bać lub brzydzić, dotknąć, a innych będą dotykać, nie wiem. W każdym razie jest to rozdzielone. Umarłych wskrzeszajcie. Znów tak dotknąć ciała umarłego, a się zaraz może jadem trupim zarazimy i się... No więc też w jakiś sposób, może inaczej, jak Pan Jezus słowem wskrzesił Łazarza. Demony wypędzajcie. To też jest no, sprawa taka nieprosta, gdy chodzi o pomaganie ludziom również zniewolonym. A więc... To są całe nauki na poszczególne zagadnienia tutaj wymienione. Albo Marek 6:13. Wypędzali wiele demonów, chorych olejem namaszczali i uzdrawiali ich. Więc ten sam opis, Mateusz 10:18 mówił, i podał nam raz, dwa, trzy, cztery sposoby. Chorych uzdrawiajcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie, demony wypędzajcie. A tu jest, wypędzali wiele demonów na pierwszym miejscu, chorych olejem namaszczali i uzdrawiali ich. Już nie ma o trędowatych, nie ma o umarłych. Ale Marek 16:18 mówi, na chorych ręce kłaść będą i dobrze się mieć będą. Tu chodzi o jeden z pięciu znaków, które są akompaniamentem głoszonego Bożego Słowa. Wiersz 20 mówi o tym akompaniamencie. Jezus posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. To miał być znak. Uzdrowienia miały być znakiem, do czego apostoł Paweł nawiązuje, Rzymian 15, rozdział 19 wiersz. Że przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Świętego, obszar od Jerozolimy aż do Ilirii napełniłem Ewangelią Jezusa Chrystusa. A więc obszar napełniłem Ewangelią przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego. A więc jesteś i nadnaturalne wsparcie tego, który nas leczy w naszym codziennym życiu, przez to, że z Nim żyjemy na bieżąco i cały czas dbamy o dobrą kondycję naszego ducha, duszy i ciała. Właściwy sposób żyjemy, gdy chodzi o naszą pobożność, ale też i nasze codzienne życie, stosunki z ludźmi, z Bogiem, to też i przychodzą uzdrowienia drogą nadzwyczajną w postaci ingerencji przez dar uzdrowień lub też i dar dokonywania rzeczy cudownych. I na koniec już, kończąc jako ósme, największe uzdrowienie, to, które nas oczekuje. Przyjście Chrystusa. Przyjście Chrystusa. Jakiż to Jezus przyjdzie? Ten temat omówimy już w naszym ostatnim kazaniu, wykładzie na ten temat za tydzień. Bóg, który przychodzi, o tym powiem więcej, ale jakiż to Chrystus przyjdzie? Ten Chrystus, o którym mówi Izajasz w rozdziale 53. Ten wzgardzony niegdyś, opuszczony przez ludzi, mąż boleści. Ten, który nasze choroby nosił, cierpienia nasze wziął na siebie. Ten, który był zraniony za nasze występki, starty za nasze winy, ukarany dla naszego zbawienia, którego ranami zostaliśmy uleczeni. Ten właśnie Jezus przyjdzie, ten z Golgoty. Przyjdzie ten Jezus, o którym mówił Izajasz w rozdziale 33, o czym mówiliśmy już wcześniej, bo Pan jest naszym sędzią, prawodawcą, królem, On nas zbawi. I następny werset tam powiada, i żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. To był Izajasz 33. Ale teraz z ostatniej księgi Malachiasza, ostatnie wręcz słowa. Trzeci rozdział, wiersz 17 niżej. I będą moją własnością, mówi Pan zastępów. W dniu, który ja przygotuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swego syna, który mu służy. Zauważcie, będzie dzień, dzień grozy, a Pan oszczędzi swego syna, który mu służy. Wtedy dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, który Bogu służy, a tym, który mu nie służy. Pamiętacie, mówiliśmy na początku, czytając drugą księgę Mojżesza i dalej, jeśli pilnie będziecie przestrzegać, będziecie słuchać i tak dalej, zauważcie. I teraz jest już ta końcówka. I zobaczysz różnicę między tym, który trzymał się tego wszystkiego i tym, który lekceważy to wszystko. Bo nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali, wszyscy, którzy zło czynili, staną się cierniem i spali ich ten dzień nadchodzący, mówi Pan zastępów. Nawet nie pozostanie ani korzeń, ani gałązka. Ale dla was, którzy się boicie mego imienia. Wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Zauważcie. Dla was, którzy się boicie cały czas, człowiek żyje, licząc się ze swoim Panem pod każdym względem. Dla niego wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Tak się kończy Stary Testament. A jak się kończy Nowy Testament? Widziałem nowe niebo, pisze starzec, apostoł miłości Jan. Widziałem nową ziemię, pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły, nie ma już morza. Widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Zauważmy tu główna myśl. Bóg z ludem, lud z Bogiem. Symbioza. Jedność, połączenie. I to właśnie jest źródło dobrej kondycji. Źródło zdrowia. Pan, który leczy. Lekarz, gdy mieszka we mnie, pomyślmy sobie, przez analogię, sędzia mieszka we mnie, prawodawca mieszka we mnie, król mieszka we mnie, zbawca mieszka we mnie, autor Pisma Świętego mieszka we mnie, kochani. Przez Pana będziemy wyuczeni, zbawieni, poratowani. Jeśli lekarz mieszka we mnie, to nawet nie potrzebuję lekarstwa, bo lekarz już jest moim lekarstwem. Więc to jest cała tajemnica. Być w Nim. Mieszkać w Nim. I Apokalipsa właśnie mówi, i ten finał właśnie mówi, będą razem. Będzie z nimi On, a oni z Nim. I następny rozdział, 22, pierwsze wiersze. Pokazał mi rzekę wody życia. Ta rzeka, z której się ty napiłeś i ja napiłem. Kiedyś Samarytanka się napiła. Ta żywa woda, czysta jak kryształ, wypływająca z tronu Boga i Baranka. A na ulicy, na środku tej ulicy, po obu brzegach tej rzeki jest drzewo życia, które rodzi 12 razy. Co miesiąc wydaje swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Owoce do czego innego, a liście do uzdrawiania. To właśnie jest skutek bycia tam, gdzie jest wszechmogący Bóg i bycia przy źródle, którym jest Jezus Chrystus. I na koniec. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. 13 wiersz, 14, ostatniej księgi, ostatni rozdział Biblii. Ja jestem początek i koniec. Pierwszy i ostatni. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, by mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta. A więc ta regularność. Stała troska o swoją kondycję duchową, psychiczną, fizyczną. Być w Chrystusie Jezusie. Żyć tak, jak On chce, żebyśmy żyli. Jak On żył, jak my. Jak On żyje w nas i chciałby przez nas żyć i się uzewnętrzniać. Prać swoje szaty, odpuszczenie, przebaczenie, wszystko razem. Mają prawo do drzewa życia, które daje życie, gdy je spożywamy. Nawet liście Jego uzdrawiają. A też i przez bramy wchodzą do miasta, którym my jesteśmy. Miasto jest stworzone przez ludzi, przez Kościół Oblubienicy. I na koniec wiersz 17 tego rozdziału 22. A duch i Oblubienica. Duch Święty i Ty i ja mówią przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. O, halleluja, niech Pan nas wszystkich prowadzi i błogosławi. Halleluja, halleluja.